Rozpoczynamy dzisiaj cykl trzech kateches na temat walki duchowej. Dziś konkretnie zajmę się tym, bo może nie do końca zdajemy sobie sprawę, z kim i z czym walczymy, więc zajmę się króciusieńko tym, kto próbuje w nas zniszczyć świątynię Ducha Świętego i przejdę do pierwszego filaru, którym jest pokora. W ciągu tych trzech kateches będziemy się zajmować pięcioma filarami świątyni naszego serca. Te filary to takie nasze postawy. Pierwszą z nich jest pokora, drugą cierpliwość, trzecią czyste serce, czwartą ewangeliczne podejście do cierpienia i piąty filar to odpowiedzialność za wypowiedziane słowa. Także tak jak mówię, dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest ta świątynia serca i będziemy się zajmować pierwszym filarem, pokorą. To, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian 3,16. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. To jest skierowane do każdego z nas, bez wyjątku. I teraz szatan ma na celu zniszczyć te filary, zniszczyć, zawalić tę świątynię naszego serca. I jak czytamy w liście świętego Pawła do Efezjan 6,12, jest to walka nie przeciw ciału i krwi, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, pierwiastkom duchowym zła. Jest to więc walka odbywająca się na przestrzeni, w przestrzeni naszego ducha, wewnątrz. Pytanie, dlaczego diabłu tak bardzo zależy na tym, żeby nas zniszczyć, żeby zniszczyć w nas te relacje z Bogiem? Upadły anioł dąży do tego, byśmy nie odziedziczyli szczęścia wiecznego, które on już bezpowrotnie utracił. I mamy takie ostrzeżenie od Pana Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza 10,28, że należy się bać nie tych, którzy mogą zabić nasze ciało, ale tych, którzy mogą zatracić dusze nasze. I dlatego, ponieważ naród ginie z braku nauki, to są słowa, które pamiętam z moich pierwszych rekolekcji odnowy w charyzmatycznej, muszę tutaj zrobić krótką teorię o diable. Diabeł jest jedyną osobą, o której nie chciałabym mówić nic, ale muszę. Skąd się wziął? Jest to anioł. Jest to anioł upadły. I kim są aniołowie? To, co możemy wiedzieć jako ludzie z Pisma Świętego i z doświadczenia świętych, są to duchy czyste, osobowe, nieśmiertelne, posiadające rozum i wolną wolę. I kiedyś anioły stanowiły społeczność harmonijną, piękną, ale doszło do zakłócenia tej harmonii z powodu buntu części z nich. I o tym też wiemy, tak? I skąd mógł się wziąć ten bunt? Jest kilka teorii, ja tutaj przytoczę jedną, dla mnie taką najbardziej przystępną. Jeden z aniołów, wyniesiony ponad inne, wyróżniony swoim pięknem, zbuntował się przeciw Bogu i wypowiedział słowa: nie będę ci służył. I przy wypowiedzeniu tych słów prawdopodobnie zachęcił też innych aniołów, ale jest jeszcze głębsza teoria, która mówi, że on się przygotował do wypowiedzenia tych słów, chodził wśród innych aniołów i co tam, co ładniejszego zobaczył, to mówił: jesteś taki piękny, jesteś taki wspaniały, taki cudowny. Wiesz, gdybym ja był Bogiem, dałbym ci lepsze miejsce, bo ty zasługujesz na więcej, niż dostałeś od Pana Boga. Tak? Zasiewał taką nieufność i taki bunt, że oto ja nie mam tego wszystkiego, co daje mi szczęście, że Pan Bóg niewystarczająco mnie docenia. I prawdopodobnie dlatego udało mu się skusić część aniołów i oderwać ich od tej pięknej jedności z Panem Bogiem. Imię tego upadłego anioła jest Lucyfer, czyli syn jutrzenki, niosący lub odbijający światło, bo takim właśnie był, zanim upadł. I skąd o tym wiemy? Bliżej na temat Lucyfera znajdziemy więcej informacji w księdze Izajasza 14, na przykład 12:4, czy w księdze Ezechiela 28, 11-19, oba te fragmenty wskazują na pychę, że to pycha była przyczyną tego buntu. Anioł, który się tak bardzo zachwycił swoim światłem, swoją piękną naturą duchową, swoją wolnością, odrzucił zależność od Pana Boga. I od Pana Boga, który de facto jest źródłem jego istnienia, jest i był, i źródłem jego szczęścia. Później jeszcze w Ewangelii znajdujemy potwierdzenie tego pragnienia diabła bycia ubóstwianym, gdzie u Mateusza 4,9 diabeł wystawia Pana Jezusa na próbę, kusi go i czytamy tak. Gdy szatan pokazał Jezusowi wszystkie królestwa i przepych świata i powiedział: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Również w scenie kuszenia Adama I Ewy, szatan się odnosi do ubóstwienia i mówi, jeśli skosztujecie tego owocu, poznacie dobro i zło i będziecie jak Bóg. Czyli tutaj kusi właśnie człowieka tą niezależnością, że i my możemy być jak Bóg. I tak, upadły anioł zachował niestety swoją anielską naturę, swoją inteligencję, swoją wolę. Bo Pan Bóg nie mógł się wyrzec swojego stworzenia. I niestety te dary służą mu już tylko do czynienia zła i do zabijania Bożego życia w człowieku. Czyli ma na celu diabeł zniweczyć Boży plan miłości względem ludzi, uczynić ich współuczestnikami swego potępienia. Jego przewrotną wolę potwierdza bunt przeciw Bogu i nienawiść do człowieka. I znamy też różne imiona diabła, które się pojawiają w Piśmie Świętym. Diabeł to ten, który dzieli, to przeciwnik Boga, to kłamca, ojciec wszelkiego kłamstwa, to zabójca od początku, oskarżyciel, który oskarża Boga przed człowiekiem i oskarża ludzi przed Bogiem. Co robi jeszcze? Niszczy jedność we wspólnotach, sieje ziarno nieufności między nami. Tak, czyli robi wszystko, żeby zniszczyć człowieka, ale człowiek ma obowiązek stoczyć z diabłem walkę, tylko nigdy nie może tego robić sam. Ma pomoc w Chrystusie Jezusie, w Jego Matce i we wspólnocie Kościoła. Są przytoczone w źródle, z którego korzystałam, przygotowując tę katechezę, znalazłam trzy główne powody, dlaczego diabeł nas tak bardzo nienawidzi. Po pierwsze, odczuwa wielką zawiść z powodu stworzenia człowieka nieśmiertelnego i na obraz Boga, który jeszcze do tego odziedziczył szczęście, które diabeł już utracił. Po drugie, jest wściekły, jest po prostu bardzo zły na to, że nie udało mu się mimo skutecznego kuszenia w Edenie człowieka zniweczyć Bożego planu zbawienia, ponieważ Bóg posłał swego Syna Jezusa, by człowieka odkupił. A jeszcze do tego szatan wie, że stał się bezpośrednim narzędziem tego odkupienia, tak? Wywyższenia Chrystusa na krzyżu. Po trzecie, diabeł wie, że ma mało czasu, że jakby to zbawienie, moment śmierci krzyżowej Jezusa, wyznaczył kres jego istnienia. Ten kres jest, Jezus o nim mówi, tylko my nie wiemy, kiedy to nastąpi, więc śpieszy się, tak? Jest w desperacji, wie, że zakończy się jego panowanie prędzej czy później. Ale mamy dobrą nowinę. Tak, to już koniec o diable. Teraz już dobra nowina. Nie jesteśmy skazani na porażkę. Dzięki zwycięstwu Chrystusa możemy się szatanowi przeciwstawić. I właśnie mocą Jezusa, mocą imienia Jezusa, mocą Jego sakramentów, mocą krzyża, do którego mamy dostęp wszędzie i na którym szatan został pokonany. To jest nasze zwycięstwo. Wspominałam już o tym w konferencji Ojcze Nasz miesiąc temu, że też są pewne osoby, które są bardziej podatne na działanie szatana. Są to osoby, które nie pracują nad sobą. Tak, mówiliśmy kiedyś o duszach leniwych. Nie pracujemy nad sobą i wtedy oddajemy diabłu broń do ręki. Bo na przykład ulegamy pożądliwościom. Jeśli ktoś oddaje się pożądliwości ciała, sięga po jakieś niewłaściwe filmy czy literaturę, to jest, może być pewien, że szatan uderzy w niego w tej dziedzinie i zapewni mu brudną wyobraźnię, utrudni mu modlitwę i zrani mu serce. Czyli skorzysta z tego, co człowiek mu poddaje. Jeśli grzeszysz na przykład złą mową, to diabeł na pewno uderzy w ciebie złą mową. To wróci do ciebie. I też znów dobra wiadomość, że szatan boi się tych ludzi, którzy są pobożni. Tych, którzy żyją w przyjaźni z Bogiem. Tam ma już małe pole do popisu. I teraz, gdzie diabeł może działać? Działa od zewnątrz i jego wpływowi podlegają tylko trzy dziedziny. Nasze zmysły, nasza wyobraźnia i nasza pamięć. Nie ma natomiast żadnej możliwości działania wewnątrz naszej duszy, jeśli człowiek dobrowolnie go tam nie zaprosi, ponieważ wnętrze duszy jest zamieszkane przez Boga, tak? To jest ta świątynia Ducha Świętego. Również diabeł nie zna naszej modlitwy myślnej. Więc jeśli chcemy w tajemnicy zachować naszą łączność z Bogiem, to możemy zostawić te najskrytsze rzeczy, zostawiamy w modlitwie myślnej. Jeśli ich nie zapiszemy, diabeł nie ma do nich żadnego dostępu, nie czyta w naszych myślach. Trzecia sfera, do której diabeł nie ma dostępu, to nasza wola. Póki my mówimy nie, pokusiam, po prostu nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, żeby nas skusił. Nie ma możliwości panowania nad nami. Pozostajemy ludźmi o wolnej woli. I wielką jest dla nas tajemnicą, dlaczego Pan Bóg pozwala złemu duchowi mieszać się w sprawy świata. Ale wiemy jedno, że pokusy i wszelkie próby są dla nas pożyteczne, jeśli mądrze je przeżywamy, jeśli mądrze przeżywamy duchową walkę. Te odepchnięte pokusy czynią nas bardziej gorliwymi i roztropniejszymi. I też wspominałam o tym, tutaj chciałabym przypomnieć, nie wszyscy słyszeli, jakie są trzy główne rodzaje pokus. Diabeł po pierwsze wszystko próbuje nam utrudnić, byśmy nie postąpili naprzód, byśmy myśleli, że to nie jest dla nas, że nie jesteśmy w stanie. Albo nakłania nas do wywyższania się, do chełpliwości z dóbr materialnych, duchowych czy intelektualnych. I trzeci rodzaj pokusy to jest strącanie człowieka w przepaść nędzy i rozpaczy, tak? Odbiera nam nadzieję. Kusi nas do fałszywej pokory, do skoncentrowania się na własnej słabości. Także przyjrzyjmy się, gdzie najbardziej podlegamy działaniu złego ducha. I od razu recepta na ratunek. W doświadczeniach świętych Kościoła znajdujemy wiele wskazówek, jak prowadzić walkę duchową z upadłym aniołem. Po pierwsze, możemy się przeciwstawiać już samej okazji do grzechu. Tak? Już na samym początku wiemy, jak zrobię krok dalej, to już może być tak silna pokusa, że się jej nie oprę. Więc zanim się pokusa zadomowi w twoim sercu, powiedz nie. Po drugie, przestrzegaj ładu w swoim życiu. A co to znaczy przestrzegać ładu? To znaczy odnosić wszystko, co posiadamy do naszego dawcy, do Boga. Bo to, co posiadamy, czyli miłość, zdolności, wszelkie dobra materialne, przyjaciół, to wszystko pochodzi od Boga. Nie jest naszą zasługą. Trzeci sposób walki, tutaj bardziej o emocje chodzi. Jeśli poczujesz gwałtowne pragnienie, by coś mieć, by czegoś doświadczyć, to nie idź za tym ślepo. Nie leć od razu za tym pragnieniem, za tą potrzebą. Zajmij umysł czymś innym, czyli odwróć swój umysł, odwróć myśli, pomódl się, czyli nie lecimy za pierwszym lepszym pragnieniem. Czwarty punkt, jeśli jesteś oddany Jezusowi, a mimo to poczujesz się opuszczony, doświadczasz ciemności i udręk, to trwaj w wierności. Tak? Czyli są takie noce ciemne w naszym życiu. Jesteśmy oddani Jezusowi, nie jest to wynikiem jakiegoś grzechu i czujemy się opuszczeni. Przetrwajmy, bo wtedy zyskamy wielkie duchowe dobro. Punkt piąty. W walce duchowej oddajemy się Matce Bożej całkowicie. W Księdze Rodzaju 3:15 dowiadujemy się, że ona potęgą swojej pokory zmiażdżyła głowę węża. I trwajmy przy niej, oddajmy jej swoje serce, tam będzie bezpieczne. Tak? Maryja w sercu zaprowadzi pokój, odnowi nasze siły, zainspiruje nas od wewnątrz, napełni światłem Bożym, bo taka jest jej łaska, taka jest jej rola. I szósta sprawa, często zapominamy o tym, że mamy anioła stróża. Pamiętajmy, zwracajmy się, nawiązujmy relacje z naszym aniołem stróżem, bo on jest dla nas. Tak? On jest tylko dla ciebie jednego. Przez całą wieczność anioł stróż ma ciebie jednego pod opieką, więc dajmy coś do roboty. Tak. To tyle ogólnie o walce duchowej. A teraz przejdę już do pierwszego filaru świątyni serca, pierwszej postawy pokory. Za wzór pokory mamy głębię pokory serc Jezusa i Maryi. Są one odpowiedzią Boga na bunt diabła. Musimy się dowiedzieć najpierw, czym jest pokora. Pokora to jest prawda o sobie i o Bogu. Uznajemy przede wszystkim, że to, kim jesteśmy, zawdzięczamy tylko i wyłącznie Bogu. Więc pokora jest chodzeniem w prawdzie. A pierwszą prawdą jest to, że sami z siebie nic dobrego nie mamy. Kto tego nie rozumie, chodzi w kłamstwie. A kto rozumie, ten jest miły Bogu. Pokora polega na tym, że otwieramy się przed Bogiem tak bardzo, by w żaden sposób nie bronić się już przed Nim. Przed działaniem Ducha Świętego, przed obrazem Chrystusa i Jego nauczaniem. Żeby być tak otwartym na łaskę, nawet wystawiając się na ostre słowo ludzkie, czy na okrutne czyny, czy na szyderstwo. Czyli tak bardzo oddajemy się, by Bóg miał prawo uczynić z nami, co zechce. Dajemy się całkowicie opanować Duchowi Świętemu. Pokora to jest inaczej świętość. Pojawia się, gdy uznajesz w sercu i potwierdzasz życiem, że Bóg jest wszystkim i że od Niego masz wszelkie dobro, że sam z siebie nic nie możesz uczynić, że sam jesteś ubóstwem, nędzą i niemocą. Cała trudność niestety nas, ludzi, polega na tym, że człowiek niechętnie godzi się z taką postawą. Święta Faustyna jest przepięknym wzorem tutaj w pokory. Ona pisała, że Bóg ma szczególne upodobanie w duszach pokornych i im niczego nie odmawia. Dusza pokorna jest szczególnie z Bogiem zjednoczona. I rzeczywiście pokora to jest pierwszy fundament życia duchowego. Im bardziej, im wyżej chcesz się wnieść w swoim życiu, wznieść w życiu duchowym, tym głębszy powinieneś postawić, wylać fundament. Tak? Pokora jest podstawą. Bo jak zniesiemy duży dom i podmuch wiatru przyjdzie, to może być nieszczęście. I muszę na chwileczkę wrócić do diabła, bo diabeł pokory nie zna, więc walczy z nią zaciekle. tworzy różne falsyfikaty pokory, bo jakby nie zna prawdziwej pokory, więc nie może stworzyć, udawać, że to pokora, co tworzy. Więc musimy rozróżnić, bardzo ważna sprawa, zwłaszcza dla ludzi skrupulantnych, pokorę, która jest prawdziwa, od pokory fałszywej. Pokora od Ducha Bożego, od tej pokory autorstwa złego ducha, pokory fałszywej. Prawdziwa pokora odznacza się przede wszystkim wewnętrzną radością. Sprawdzamy, mamy radość wewnętrzną. Później pokojem w sercu. Znów sprawdzamy, jak tam z naszym pokojem w sercu. Cichością i mocą wewnętrzną. Tak? Cztery rzeczy. Radość, pokój, cichość i moc. Natomiast fałszywa pokora nie posiada żadnej z tych cech. Zupełnie. Natomiast odznacza się zniechęceniem, rezygnacją z ćwiczenia się w cnotach, nieustannym niepokojem serca, brakiem przebaczenia sobie popełnionych błędów. Może się na przykład objawiać perfekcjonizmem duchowym, albo niegodzeniem się na słabość zupełnie, albo też niegodzeniem się na wielokrotne upadanie. Tak? Któryś raz upadłem i już nic z tego nie będzie. Nie wolno, to jest fałszywa pokora. Święta Teresa od Jezusa w swojej pracy, w swoim dziele Droga do doskonałości pisze tak. Pokora nie sprawia duszy niepokoju. Żal za grzechy, choćby największe grzechy, przy pokorze nie trwoży duszy ani nie przeraża, przeciwnie. Rozszerza i czyni sposobną do gorliwej służby Bożej. Fałszywa pokora natomiast niepokoi, trwoży duszę, wzbudza ją i gnębi udręczeniem, by człowiek stracił wszelką ufność w Bogu i uwierzył diabłu. Jak możemy w sobie tę fałszywą pokorę znaleźć i przezwyciężyć? Po pierwsze, tu mam takie dwa sposoby. Po pierwsze, unikamy niepotrzebnego rozpamiętywania własnej grzeszności i niedoskonałości. Wtedy dzięki temu unikamy zniechęcenia i paraliżujących myśli. Poznajemy siebie, to poznanie siebie ma mieć umiar, po to, aby nasza nędza nas nie przygniatała, byśmy nie postrzegali Boga tylko jako sprawiedliwość, jako sprawiedliwego sędziego. Mamy się wznosić, czyli z tego żalu za grzechy musimy się wznieść do Pana Boga i sięgnąć po Jego miłosierdzie. To jest cel żalu za grzechy. A szatan nie chce, by Pan Bóg był ukazany jako dobry, jako miłosierny. Właśnie chce go pokazać nam jako takiego surowego sędziego. Więc drugim krokiem jest, po roztropnym rozpoznaniu i uznaniu grzeszności skierujemy zawsze wzrok na Chrystusa, na nasze najwyższe dobro. Być prawdziwie pokornym znaczy przebaczyć sobie grzech i oderwać się od niego, tak? Zostawić grzech. Mamy sakrament pokuty, grzech jest nam przebaczony, nie ma go. Zostawiamy, nie rozpamiętujemy, nie wracamy. I wtedy zmartwychwstałemu zawierzamy wszystko, co jest w nas niedoskonałe. Już jesteśmy za połową konferencji, także niedługo koniec. Pokora jest lekarstwem na pychę, tak? Jest też przeciwieństwem pychy. Tam, gdzie jest pokora, tam nie ma pychy i odwrotnie. Pycha jest na przykład przewrotnym umiłowaniem siebie. Jest taką przepaską na oczach, która nam utrudnia widzenie prawdy. Pycha może wręcz prowadzić do lęku przed prawdą i jeśli ktoś z was rozpoznaje w sobie, że kłamie, kiedy nie musi, kłamstwo jakoś łatwo mu przychodzi, boi się zwyczajnie powiedzieć prawdę, prostą prawdę na co dzień, to mógłby tutaj przyjrzeć się swojemu życiu i zacząć się mocno modlić o uwolnienie z lęku przed prawdą. Tak jak wiemy, prawda, Pan Bóg, miłość, to wszystko jest jedno. Pycha nie chce uznać wielkości Pana Boga, wzbrania się przed przyjmowaniem pouczeń innych, skłania do dyskutowania nad otrzymanymi wskazówkami, na przykład się obrażamy za prawdę, jak ktoś nam ją powie. I właśnie szkołą pokory jest psalm, od którego dzisiaj zaczęliśmy spotkanie. Psalm 131 pokazuje nam, jak ta pokora może wyglądać w naszym sercu. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, prowadziłem łatwy spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest dusza moja. Izraelu, złóż nadzieję w Panu odtąd i aż na wieki. Czyli pokora. Po pierwsze, pracuj cierpliwie nad nerwowym pragnieniem bycia kimś. Czyli jak znajdujemy w sobie takie pragnienie, ja chcę coś osiągnąć, ja chcę być kimś wielkim, ja chcę być podziwianym, no to stop. To jest droga do pychy. Po drugie, poprzestań na tym, co małe, bo Ojciec pragnie nie tyle naszych czynów, co oddania Mu serca. Tak? Panu Bogu nie zależy na naszych wielkich czynach, tylko na tym, żeby nasze serce należało do Niego. Po trzecie, zaprowadź w swoim wnętrzu ład i pokój, czyli zapanuj nad różnymi poruszeniami i pragnieniami. O tym już chwileczkę wcześniej było. Tego uczy nas psalm. Ja w ogóle polecam. Polecono mi kiedyś na spowiedzi, żebym się nauczyła tego psalmu, ja to uczyniłam. Więc polecam wszystkim. Jest krótki i można się nim dobrze modlić i uspokoić. Podstawą pokory jest wysiłek akceptacji sercem tajemniczych zrządzeń Bożych, Bożej opatrzności. Czyli jeśli chcemy być pokorni, uczymy się przyjmować to, co Ojciec nam daje, bez zastrzeżeń. Pełnimy wolę Ojca i to pełnienie jest miarą doskonałości i pokory. To jest naprawdę cenniejsze od wysiłku ofiarowania Bogu różnych rzeczy. Bogu jest milsze nasze pragnienie pełnienia Jego woli, niż wysilanie się. Panie Boże, zrobiłam dla Ciebie to, to i jeszcze to. W liście świętego Jakuba 4,6 czytamy: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Naszym zadaniem jest kształtowanie właściwych postaw względem pochwał i zarzutów. I pochwał, i zarzutów. Tu trzeba się nauczyć obie rzeczy przyjmować, jeśli ktoś jeszcze nie umie. Po pierwsze, nie oczekujemy pochwał, szukając ich tracimy bowiem zasługę dobrych uczynków, tak? Pamiętamy, nie wie prawa ręka, co czyni lewa, mamy napisane w Biblii. I powinniśmy oderwać serce od upodobania w tych pochwałach. Pochwały słuchamy w pokorze i odnosimy ją natychmiast do Boga, tak? Jeśli ktoś nas pochwali, to my wiemy, skąd się w nas to dobro wzięło. Ono pochodzi od Pana Boga, nie z nas. Bo to Pan Bóg daje nam tę łaskę. I to o tym też czytamy w pierwszym liście do Koryntian 4,7. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jeśli tak będziemy podchodzić do pochwał, uchronimy się od chełpliwości. A kiedy przywłaszczamy sobie pochwały, przyciągamy ku sobie majestat Boży, tak? Kiedy nie przywłaszczamy sobie pochwał, to przyciągamy ku sobie majestat Boży i stajemy się wielcy w oczach Boga, jeśli wszystko odnosimy do Niego. Jemu za wszystko dziękujemy. Praca nad pokorą to również przyjmowanie różnych uwag i zarzutów. I to jest wielki ból większości z nas. Jak przyjmujemy krytykę czy strofowanie ze strony innych. Spróbujmy znosić krytykę i uwagi z cierpliwością, zwłaszcza kiedy zarzuty są słuszne i my o tym wiemy, tylko nie chcemy się przyznać. Jeśli słysząc je reagujemy natychmiast złością albo listą usprawiedliwień, to tracimy korzyść, jaką ze sobą niosą. Umiejętność przyznania się przed sobą, że krytyka rzeczywiście się nam należy, daje nam wielką wewnętrzną wolność. Chodzi tutaj o taką stałą dyspozycję, że raz mi się udało, już jestem wielki, tylko stała dyspozycja. Ktoś mnie krytykuje, a ja w wolności przyjmuję tę krytykę. I to nabywamy przez oczywiście cierpliwą pracę nad sobą. Moc ducha przejawia się już naprawdę w szczególny sposób, kiedy odważnie przyjmujemy te zarzuty, które nam się nie należały, które są niesłuszne. Te sprawiają nam najwięcej cierpienia i trudno też opanować w sobie taki odruch buntu przeciwko nim, przeciw tym niezasłużonym zarzutom. Ale możemy się też ćwiczyć w tej postawie pokory wobec takich sytuacji, sięgając tylko i wyłącznie do nadprzyrodzonego motywu płynącego z przykładu Jezusa. Tak, mamy Jezusa, który niewinnie umarł na krzyżu. A Jezus tak opowiadał świętej Faustynie. Jak sobie z tym radzić? Tu pozwolę sobie przeczytać w dzienniczku świętej Faustyny 1701. Staraj się, aby serce Twoje upodobniło się do pokornego i cichego serca mojego. Nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Wszystko, co Cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością. Nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na Ciebie niewinnie. Pozwól triumfować innym. Nie przestań być dobrą, gdy spostrzeżesz, że nadużywają dobroci Twojej. Gdy będzie potrzeba, ja sam upomnę się za Tobą. Bądź wdzięczna za najdrobniejszą łaskę moją, bo ta wdzięczność zniewala mnie do udzielania Ci nowych łask. Tak mówi Jezus do świętej Faustyny. Więc naszym stałym punktem odniesienia dla pracy nad cnotą pokory zawsze będzie to pokorne serce Jezusa, bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i duszę swoją oddać na okup za wielu. To czytamy u Mateusza 20:28. I teraz, czym jeszcze jest pokora? Pokora, czy co czyni w naszym życiu pokora? Chroni nasze serce przed pychą i żeby do tej pokory dążyć, mamy 4 fronty walki. Bo można się pysznić ze wszystkiego. Pierwsza to jest pokora wobec dóbr zewnętrznych, druga pokora woli, trzecia pokora rozumu i czwarta pokora duchowa. Co to jest pokora wobec dóbr zewnętrznych? Dobra zapewniają nam honor, majątek, poważanie, dobre imię, rangę w grupie czy przywileje, czy nawet atrakcyjność. I kiedy mamy serce skłonne do przywiązywania się do takich rzeczy, to te dobra utworzą wokół nas taki szczelny mur. I on skryje wszystko to, co jest prawdą. Zapewni nam wprawdzie dobre samopoczucie, ale odłączy nas od Boga, tak? Każdy pragnie być ładny, zdrowy i doceniany, ale nie możemy się do tego przywiązać. Więc mieć pokorną postawę wobec tych dóbr, to jest dystansować się wobec nich. Mieć świadomość, że nie one decydują o mojej wartości. i że są przemijające. Naprawdę szczęśliwy jest ten człowiek, który jest gotowy rozstać się z każdym dobrem, które posiada i zachować przy tym pokój serca. Jeśli chodzi o pokorę woli, to jest wola jest władzą rozkazywania w nas i daje nam poczucie siły. Pycha w tej sytuacji wyrazi się zbytnim zaufaniem sobie i chęcią władania. Odrzuci albo utrudni jakiekolwiek poddanie się Bogu. I tutaj przypominamy u świętego Jana 5,15: beze mnie nic nie możecie uczynić. Tego wersetu, beze mnie nic nie możecie uczynić, na pewno nie przyjmie dusza, która jest pyszna w temacie woli. Jeśli chodzi o pokorę rozumu, oczywiście, jeśli ktoś jest bardzo bystry, jest bardzo inteligentny, może się zachłysnąć potęgą swojej wiedzy, swoich odkryć, swoich przemyśleń i może z tego umysłu swojego uczynić bóstwo, bóstwo z rozumu. Przejawia się taka pycha zbytnim zaufaniem swoim przemyśleniom, nieliczeniem się ze zdaniem innych, zamykaniem się na Boże wyzwanie, tam gdzie jest ta tajemnica właśnie, że Bóg objawia się nam w cierpieniu, w niemocy, w słabości lub że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Tego pyszny rozum nie przyjmie. I ostatnia pokora ducha jest to postawa faryzeusza. W niedzielę czytaliśmy o postawie faryzeusza i celnika. Faryzeusz przyszedł się modlić do świątyni i chełpił się z dokonań ze swoich dzieł, z duchowych doznań i przywilejów. I ta pycha to jest najgorsza pycha, bo się bardzo maskuje. Tak? Jest u ludzi pobożnych, występuje, trudno ją zauważyć. Ale co zrobić, by jej uniknąć? Powinniśmy mówić o sobie w sposób powściągliwy i roztropny. Powinniśmy strzec tych największych naszych duchowych tajemnic i sekretów. Powinniśmy też strzec tych łask, których nam udziela Chrystus. Nie przechwalać się naszymi duchowymi doznaniami, jeśli to nie jest potrzebne. Tak? Jeśli nie jest to świadectwo i dzielenie się, to gdzieś powinniśmy tutaj się taką skromnością cechować. Bo te skarby serca, te łaski od Jezusa, te natchnienia i światła nieroztropnie rozdane, zostaną nieroztropnie wypowiedziane, zostaną stracone bezpowrotnie. Więc możemy teraz przez ten tydzień przed grupką dzielenia przyjrzeć się postawie pokory, przeczytać fragmenty słowa, które przytaczałam. Czyli pierwszy filar świątyni serca, pokora. Patrzymy, dziękujemy Panu Bogu za to, że jeszcze w każdym wieku uczy nas tego, jak za nim dążać.